Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Macieja Małeckiego, wiceministra aktywów państwowych. Szczęść Boże, panie ministrze, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i całą rodzinę Radia Maryja.
W naszych rozmowach w aktualnościach dnia chcemy rzeczywiście powrócić do tej wielkiej operacji, którą podjęło państwo polskie. Konsolidacja Orlenu z Lotosem. Prezes Orlenu mówi, że to ma być czempion energetyczny na skalę międzynarodową, ale także w tle rysuje się jeszcze jedno połączenie, panie ministrze, połączenie z PGNiG.
To jest fuzja Orlenu, najpierw z Energą, potem z Lotosem i następnie z PGNiG-iem. To jest niezwykle ambitny projekt ambitnego państwa, rządzonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Multienergetyczne koncerny skonsolidowane są standardem w silnych gospodarczo krajach. I konkurenci Orlenu, zdecydowanie większe podmioty na rynkach światowych, taką drogę przeszły już wiele lat temu. Nawet węgierski MOL był konsolidowany jeszcze przed wejściem Węgier do Unii Europejskiej. Wtedy były to procesy zdecydowanie łatwiejsze niż przeprowadzanie fuzji, konsolidacji według rygorów Unii Europejskiej. Mimo tego rząd kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość chce nadrobić zaległości z lat poprzednich i zależy nam na tym, żeby w Polsce powstał silny koncern multienergetyczny, który będzie mógł skutecznie rywalizować na rynkach międzynarodowych i będzie mógł poszerzać swoją obecność w wielu krajach. Taki koncern będzie też zdecydowanie bardziej odporny na wahania koniunktury. Będzie szereg obszarów, to bardzo mocno wykazuje prezes Daniel Obajtek, który niezwykle pieczołowicie prowadzi ten proces. Będzie szereg obszarów, których polskie państwo, także odbiorcy produktów, usług tego koncernu będą mogli cieszyć się, w tym będą mogli cieszyć się z oszczędności.
Oczywiście pozycja Polski w tym momencie, panie ministrze, także na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rynków związanych z bezpieczeństwem energetycznym, umocni się.
Dziś mamy taką niecodzienną sytuację, w której dwa koncerny należące do polskiego państwa, zarówno Orlen, jak i Lotos, zarówno w Orlenie, jak i w Lotosie dominującą pozycję ma Skarb Państwa. I te dwa koncerny Skarbu Państwa rywalizują ze sobą. Mimo że jest to działanie w ramach jednego portfela Skarbu Państwa, siłą rzeczy dochodzi do pewnej rywalizacji, do pewnego powielania działań gospodarczych. I stworzenie jednego podmiotu pozwoli wejść na zdecydowanie większą skalę to w możliwości inwestycyjnych. Z dołączeniem PGNiG-u koncern będzie miał możliwość stania się takim kołem zamachowym w wielu inwestycjach. I zwracam też uwagę na korzyści, jakie z połączenia będą płynęły też do Lotosu, bowiem dzisiaj Lotos jest spółką zbudowaną tak naprawdę na profilu rafineryjnym. W najbliższych latach spodziewamy się zmniejszenia zużycia tradycyjnych paliw. W związku z tym pozycja Lotosu systematycznie by słabła. Koncern multienergetyczny pozwoli zabezpieczyć interesy także Lotosu i wykorzystać doświadczenia każdego z podmiotów, który wejdzie do tego dużego koncernu tworzonego wokół naszego Orlenu, czempiona paliwowego i nie tylko paliwowego. Atutem Orlenu jest też to, że działa skutecznie na bardzo wymagającym, konkurencyjnym rynku i na tym rynku radzi sobie znakomicie. Od momentu zwycięstwa w 2015 roku w wyborach Prawa i Sprawiedliwości tak się złożyło, że właśnie od tego czasu Orlen notuje rekordowe wyniki, ale Orlen w czasie pokazuje też, choć szczególnie w czasie pandemii koronawirusa, że ma głowę do biznesu, ale i serce do pomocy w szczególnie trudnych momentach. I to jest taki charakterystyczny rys spółki kierowanej przez prezesa Daniela Obajtka. Podkreślam, że oprócz tych dużych, takich do tych, mówimy wszyscy dzisiaj o fuzji, ale przecież to jest główny temat, ale przecież zwracam uwagę na to, że w Orlenie trwa budowa niezwykle nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego. To będzie też takie koło zamachowe myśli technicznej, wykorzystania wiedzy polskich inżynierów i pięcia się w górę na tej technologicznej drabinie w niezwykle wymagających dziś czasach. W czasie koronawirusa spółka, koncern był zabezpieczony pod względem stałej kontynuacji produkcji. Nie było żadnego ryzyka zachwiania produkcji. Mówię to też o wielu spółkach Skarbu Państwa, które stanęły znakomicie na wysokości zadania, ale jednocześnie wszystkie uspokajam, że wszystkie działania, które są prowadzone w zakresie konsolidacji naszych czempionów wokół PKN Orlen, są poprzedzane bardzo wnikliwymi analizami, bardzo starannym przygotowaniem tych procesów pod poszczególne decyzje.
Panie ministrze, wielu komentatorów krytykowało warunki postawione przez Komisję Europejską związane z możliwością dokonania fuzji pomiędzy Lotosem i Orlenem. Przypomnijmy, że zatwierdzenie fuzji uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych. Między innymi chodzi o sprzedaż 30% udziałów rafinerii Lotos i 80% stacji tej sieci.
To jest warunkowa zgoda Komisji Europejskiej. Te warunki są bardzo szczegółowo analizowane zarówno w Orlenie, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych. I przypominam, że taką finalną zgodę na przejęcie akcji daje Rada Ministrów. I natomiast tak jak już powiedziałem w naszej rozmowie, wszelkie decyzje są poprzedzone bardzo wnikliwymi analizami, bo działania, które podejmuje i Skarb Państwa, czy Ministerstwa Aktywów Państwowych kierowane przez wicepremiera Jacka Sasina i spółki Skarbu Państwa, tak jak Orlen kierowany przez pana prezesa Daniela Obajtka czy Lotos, to te decyzje są poprzedzone bardzo wnikliwymi analizami, bo efektem tych działań musi być korzyść dla polskiej gospodarki, dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i dla polskich odbiorców. I oczywiście efektem też musi być, bo efektem dla gospodarki jest wzrost możliwości inwestycyjnych, wzrost ekspansji na międzynarodowych rynkach naszych czempionów energetycznych.
Panie ministrze, sytuacja kryzysu powodowanego pandemią koronawirusa. Na chwilę zatrzymajmy się przy sytuacji polskich linii lotniczych. Jak wygląda kondycja naszego narodowego przewoźnika w tej dobie kryzysu?
Branża lotnicza chyba najmocniej została dotknięta epidemią koronawirusa. Tu mamy największy od II wojny światowej spadek, kryzys w tej branży gospodarczej. I jeśli spojrzymy na największych przewoźników lotniczych w Europie czy na innych kontynentach, to widzimy ogromne problemy gospodarcze, widzimy wielotysięczne zwolnienia pracowników i LOT nie jest spółką funkcjonującą na jakiejś wyspie. Tak jak w przypadku innych linii lotniczych, gdzie powszechnie jest udzielana pomoc publiczna, taka pomoc też jest przygotowana dla polskich linii lotniczych LOT. Natomiast wysokość tej pomocy musi być uzależniona od działań zarządu LOT-u, który skutecznie obniża obniża koszty funkcjonowania spółki, no, chociażby mam na myśli renegocjacje umów leasingowych na samoloty, czy też innych kosztów, które są w spółce. Zależy nam na tym, żeby wydatki LOT-u były niższe niż dotychczas, bowiem spółka nie może sobie pozwolić na to, aby w sytuacji kryzysu funkcjonowała na wysokich kosztach, takich jakie były w sytuacji normalnego działania rynku lotniczego. I w zależności od tego będą podejmowane decyzje, jakie środki w ramach pomocy trafią do polskich linii lotniczych LOT. No, pamiętamy o tym oczywiście, że pomoc publiczna każdorazowo musi uzyskać zgodę w Komisji Europejskiej.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja i komentarz do tych ważnych i bieżących spraw. Dziękuję ślicznie, panie ministrze. Pozdrawiam gorąco.
Dziękuję, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Maciejem Małeckim, wiceministrem aktywów państwowych.